Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk, to jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Czy was też już dopadły jesienne przeziębienia? Bo mnie tak i bardzo przepraszam za ten trochę skrzypiący głos w dzisiejszym programie. W którym to programie będą książki dla młodszych dzieci i dla starszych dzieci. Trochę się zawahałam, bo właściwie ta dla starszych to jest audiobook. Ale niespodzianka, będą też puzzle. Postanowiłam przypomnieć o tym, że to jest również forma ilustracji dla dzieci i że w Polsce puzzle projektują najlepsi ilustratorzy. Jedna z tych ilustratorek będzie za chwilę naszym gościem i będziemy rozmawiać o tym właśnie, jak projektuje się puzzle. A ja już teraz mogę powiedzieć, że mam fantastyczne trzy wielkie pudełka od Czuczu. I to będzie wyzwanie nie tylko dla małych, ale też dla bardzo dużych słuchaczy Alfabetu, który potrwa do godziny 10. Serdecznie zapraszam. No to na początek zupełnie wyjątkowo i nieoczywiście puzzle. Dzisiaj nie książka, nie ilustracja rozpocznie i nie audiobook rozpocznie program, tylko właśnie puzzle, czyli właściwie ilustracja, bo puzzle są bardzo często projektowane przez ilustratorów. Jedną z takich ilustratorek jest Agata Kopf. W sklepach z puzzlami możemy znaleźć bardzo wiele jej różnych projektów, które robi od kilku lat. Dziś porozmawiamy za chwilę o kilku z nich, a tu w studiu już czekają trzy pudła. Mogę już zdradzić, to będą psy, to będą grzyby i to będą ryby. No to teraz zapraszam do posłuchania rozmowy z Agatą Kopf, jak to się robi, a na końcu będzie szansa wygrać te pudełka z puzzlami.
Radio Kraków.
Agata Kopf jest dzisiaj gościem Alfabetu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I nazwisko tej ilustratorki właśnie pojawia się często na pudełkach z puzzlami. Proszę popatrzeć, może macie gdzieś w swoich zbiorach takie pudełko, a jeśli nie, to warto dzisiaj posłuchać naszej rozmowy, bo na końcu będę mieć dla Państwa niespodziankę. Pani Agato, czy projektowanie puzzli, malowanie do puzzli bardzo się różni od malowania, od ilustrowania książek, bo przede wszystkim jest Pani ilustratorką?
Tak. To znaczy, zanim zaczęłam być ilustratorką, byłam również i jestem nadal grafikiem komputerowym, więc to dla mnie to są, no jest sporo takich dziedzin graficznych, artystycznych, którymi żongluję sobie trochę. Natomiast tak, faktycznie rysowanie puzzli różni się bardzo od rysowania dla książek, głównie dlatego, że nie ma tekstu. I cała praca polega na tym, żeby tak dobrze skomponować ilustrację, żeby była ciekawa, no bo to jest jedna duża ilustracja zazwyczaj. Chociaż zdarzały się takie mniejsze puzzle, które robiłam dla mniejszych dzieci, ale tak naprawdę pomysł na puzzle no, należy bardziej do ilustratora. To znaczy redakcja zazwyczaj daje temat.
Dostaje pani temat od redakcji, prawda? Na przykład, nie wiem, niech to będzie duże miasto. I tyle, a potem pani musi to miasto sobie sama zaprojektować, wymyślić i pewnie w komputerze to jakoś opracować.
Tak, tak, to znaczy czasami jest tak, że rysuję sobie szkice jakichś tam elementów, rysuję w notatniku albo na kartkach, później sobie to skanuję, natomiast już sama praca taka ilustratorska już dzieje się na komputerze, ponieważ jest to zdecydowanie łatwiejsze, po prostu można poprawiać w nieskończoność bez żadnego problemu. Natomiast tak, no rzeczywiście bardzo dużo trzeba detali znaleźć, trzeba się mocno wysilić, żeby dobrą zrobić kompozycję tych puzli, żeby były w każdym miejscu ciekawe i żeby przede wszystkim przy ilustrowaniu puzli ja już mam wykrojnik, czyli wiem, gdzie będą się te puzzle łączyły i to też trzeba zwrócić uwagę na to, żeby te łączenia były na tyle oczywiste, żeby było łatwo znaleźć, prawda, żeby nie było takich miejsc pustych na tych łączeniach.
A czy pani też wtedy na tym etapie już wie, z ilu części się te puzzle będą składać, tak? Czy z 60, czy ze 400, czy z 500?
Tak, dokładnie tak. Ja już dostaję wykrojnik gotowy, który sobie nakładam, czyli wykrojnik to są te linie, które będą linie cięcia puzzli. I później już rysując, już wiem, że to będzie to miejsce, w którym dwa puzzle się będą łączyły, więc najlepiej zrobić na przykład jakiś element, który będzie przechodził z jednego puzzla na drugi, tak żeby było po prostu łatwiej dzieciom znaleźć pasujący puzzel.
Czyli na przykład, jeżeli siedzi dziadek i ma długą brodę, to fajnie jest, jeśli ta broda wystaje właśnie na drugi kafelek, bo wtedy tę brodę uzupełni tym drugim kafelkiem. Co pani najbardziej lubi projektować? Czy właśnie takie scenki rodzajowe, typu, no powiedzmy, gdzie jest dużo, dużo ludzi, krajobraz, niebo, trawka, coś się dzieje? Czy też takie puzzle, które są puzzlami tematycznymi, czyli dominuje jakiś jeden bohater w różnych postaciach?
Przede wszystkim ja najbardziej lubię rysować elementy oddzielne. Mam zawsze taki największy problem z kompozycją jakichś bardzo skomplikowanych ilustracji. Zrobiłam puzzle ze zwierzątkami. To były puzzle psy i koty. Różne rasy psów i kotów. I fantastycznie mi się to rysowało, ponieważ tak naprawdę musiałam narysować oddzielnie i tak robiłam oddzielnie każde zwierzę. A później, każde zwierzę, każdą rasę, tak? Czyli na przykład w pieskach był jamnik, rottweiler, owczarek niemiecki i tak było z kilkadziesiąt tych zwierzaków. Ja każde zwierzę rysowałam osobno, a później wszystkie te zwierzęta przeniosłam na tą jedną planszę, plus dodałam oczywiście jakieś takie dodatki typu smycz, piłka, kość między tymi zwierzakami. I powiem szczerze, że mi się to bardzo podobało, dlatego że każdy z tych zwierzaków był tak jakby nową ilustracją do narysowania. Więc nie mogłam się znudzić, bo to też jest często tak, że jak już się siedzi bardzo długo nad jedną ilustracją, to już czuje się trochę znużenie, już by się chciało narysować może coś innego, najlepiej jest odłożyć projekt i na przykład zająć się czymś innym przez chwilę, żeby wrócić do tego ze świeżą głową. No a tutaj nie było nudy, powiem tak.
Jak pani tak, jednego dnia pracowała pani nad jamnikiem, to drugiego dnia mogła pani się zająć pudlem. Jamnik był brązowy, a pudel był czarny i tak dalej. Inne kolory, inne rasy, inna pewnie też trochę technika tak, podchodzenia do takiego psiego bohatera. Ja te puzzle z psami i z kotami znam. One są naprawdę fantastyczne i zastanawiałam się, kiedy układałyśmy, rodzinnie układaliśmy te puzzle, bo no, to jest rzeczywiście zabawa dla całej rodziny, to zastanawialiśmy się, czy właśnie, ale pani chyba już teraz nam to odpowiedziała, czy pani projektuje specjalnie te pieski tylko do puzli, czy też korzysta pani z jakichś ilustracji, które wcześniej były w jakichś książkach. Na przykład koty gdzieś się pojawiły w jakiejś książce z wierszykami dla dzieci i z tych kotków, te kotki mogła potem pani wkręcić do puzli.
Ach, to znaczy zazwyczaj staram się tego nie robić, ponieważ pracuję dla różnych wydawnictw i jednak taki autoplagiat, nazwijmy to w ten sposób, no mógłby zostać wychwycony, więc zazwyczaj są jakieś prawa autorskie, które zabraniają mi kopiowania postaci i ilustracji, ale to też jest tak, że te projekty zazwyczaj dzieli jakaś spora ilość czasu i już zaczynam trochę inaczej troszeczkę podchodzę. To znaczy już mi się zmienia trochę styl, już mi się coś innego podoba, już mam jakiś inny pomysł, więc wracanie do już zrobionych ilustracji no nie byłoby dla mnie takie ekscytujące, jak robienie czegoś nowego.
Ale trzeba pani też oddać to, że ma pani bardzo rozpoznawalną kreskę i te ilustracje natychmiast rozpoznajemy, znaczy my wiemy, jeśli znamy pani ilu książki z pani ilustracjami, to kiedy popatrzymy na pudełko z puzzlami, to wiemy, że skądś te koty znamy, skądś te psy gdzieś były. One są inne, ale one są przez panią zaprojektowane i przez panią rysowane i to jest chyba radość dla ilustratora, że jest rozpoznawalny, prawda?
Tak, chociaż ja powiem szczerze, że ja tego nie widzę. To znaczy słyszałam rzeczywiście od moich znajomych taką właśnie dokładnie to, że my widzimy, wiemy, które twoje są książki. My wiemy, że to ty rysowałaś. Natomiast mi się wydaje za każdym razem, że ja robię coś inaczej i chyba po prostu to musi być ktoś z zewnątrz. Ktoś, kto takim obiektywnym okiem na to spojrzy, bo ja za dużo się wpatruję w swoje rzeczy, w swoje ilustracje, żeby to po prostu zauważyć. Więc wydaje mi się, że to jest na pewno duży komplement, na pewno, bo jednak ilustrator chce być rozpoznawalny. Natomiast myślę, że to ja jestem zbyt blisko swojej pracy, żeby to zauważyć.
To ja dzisiaj przygotowałam takie trzy propozycje. Wszystkie puzzle, które są u mnie tutaj na stole, to są projekty Agaty Kopf i wszystkie trzy pudła pochodzą od Czuczu. Bardzo dziękujemy za ten prezent dla słuchaczy. I teraz po kolei proszę uważnie słuchać i się zastanowić, które z tych pudeł pasuje do was. Mamy psy, o których tak dużo mówiłyśmy w rozmowie i to jest 100 części. Czyli dla takich średnio zaawansowanych. No na pewno nie dla najmłodszych, ale można już próbować z kilkulatkiem. Mamy ryby i zwierzęta wodne, taki jest tytuł tych puzzli. Fantastyczne zupełnie projekty i to jest 500 części, czyli duże wyzwanie. Ale największe wyzwanie jest przy grzybach, bo grzyby to jest 1000 kafelków. Zdecydowanie układanka dla dorosłych, ale też pomyślałam sobie, no bo tak to jest z tymi grzybami, że to raczej zabawa dla dorosłych. Przy okazji oczywiście możemy pokazać dzieciom, jak wyglądają te najbardziej trujące, bo o to w tym chodzi. Ja mam w ogóle cały czas wątpliwości dotyczące zbierania grzybów, ale na pewno mnóstwo grzybiarzy jest wśród naszych dorosłych słuchaczy, więc może też zechcą się w ten sposób pobawić. 1000 części. Uwaga, 1000 części. To teraz proszę o maile. alfabet@radiokraków.pl i proszę pisać w tym mailu. Czy grzyby, czy ryby, czy też może psy. Przypominam, psy 100 części, ryby 500 części, grzyby 1000 części. No a za chwilę zmienimy temat i będzie mowa o książce, która jest trochę stara, trochę nowa, właściwie bardzo nowa. No i zaprowadzi nas do bardzo, bardzo ciekawego miejsca. To na razie tyle, już za chwilę rozmowa z autorem. W alfabecie autor książek dla dorosłych, Hubert Klimko-Dobrzeniecki, tym razem w roli autora książki dla dzieci. I na dodatek ta książka wiele lat temu już pokazała się w księgarniach, tylko jakoś tak przeszła bez echa. I ja mam bardzo, bardzo dużą nadzieję, że tym razem trafi do większej liczby małych czytelników, bo to jest bardzo piękna, bardzo mądra, poetycka opowieść, która na dodatek rozgrywa się w świecie zwierząt, co przecież dzieci bardzo lubią. Na dodatek jeszcze rozgrywa się w bardzo specjalnym miejscu. Posłuchajcie króciutkiego fragmentu. Banksy mieszkał na Grenlandii, ogromnej lodowatej wyspie białej jak jego futerko. Tego wieczoru miś siedział na górce i patrzył przed siebie. To, co podziwiał, było niebieskie i pełne gwiazd. Miś nie był jednak do końca pewien, czy patrzy w niebo. Chyba będzie lepiej, jeśli zapytam o to mamę, pomyślał. Ona jest starsza i bardzo, bardzo mądra. Po chwili poczuł ciepło. To mama przytuliła go do serca i rzekła: już późno, pora spać. Tak zaczyna się ta opowieść zatytułowana Banksy, miś do kochania. I tak, tak, bohaterem głównym, czyli tym Banksym, jest mały, biały, polarny niedźwiadek. A co o tym wie autor Hubert Klimko Dobrzaniecki? No, spędził kawałek życia na północy Europy i pewnie dlatego właśnie te jego opowieści, szczególnie o tym, co dzieje się dookoła tego misia, są tak bardzo prawdziwe. Posłuchajmy, co Hubert Klimko Dobrzaniecki opowie nam o misiu Banksy.
Teraz mieszkam w Wiedniu, ale dawniej mieszkałem na Islandii, ale byłem też na wyjeździe uniwersyteckim na Grenlandii. I może właśnie po tym pobycie wiele lat temu przyszedł mi do głowy właśnie taki pomysł, żeby kiedyś może bajkę napisać.
Bo to jest prawdziwa bajka, bo jak w prawdziwej bajce są zwierzęta, które mają ludzkie cechy, to tak właśnie jest w tej książce.
No tak, to jest taka klasyczna grecko-skandynawska bajka. Tak wszystko jakby według przepisu, ale nie do końca, bo jeżeli weźmiemy klasyczną skandynawską bajkę i trolla, a w tej bajce też występuje troll, no to trollowi się zadaje zagadkę i się go w ten sposób niszczy. Z tym, że ten, który zadaje zagadkę, zna odpowiedź, a w tej książce jest inaczej, z naszym misiem. W każdym razie miś Banksy, a Banksy po islandzku znaczy po prostu miś, przydryfował pewnego dnia z Grenlandii na wyspę Grimsey, położoną u północnych brzegów głównej wyspy Islandii, i zadał się tam z wikingami, no i uczynił świetne rzeczy tam.
Nie możemy wszystkiego opowiedzieć, dlatego że chcemy dzieci zachęcić i rodziców też do przeczytania tej książki. I chyba jest pan szczęśliwy z tego powodu.
Jestem bardzo szczęśliwy, mogę powiedzieć więcej. To jest jeden z ważniejszych dni mojego pisarskiego życia, dlatego że param się bajkami dla dorosłych najczęściej. Natomiast to jest mój debiut jako bajkopisarza. Bajka jest dedykowana moim dzieciom, ale to jest bajka dla wszystkich dzieci, ale też dla dorosłych, ponieważ to jest bajka taka trochę filozoficzna. Ona próbuje tłumaczyć pojęcie na przykład bezkresu albo zasadności istnienia Boga. Mówi też o bezwarunkowej miłości matki i o tym, że warto mieć swój własny dom. Polecamy Banksy'ego. To jest książka utrzymana w północnych klimatach, ale książka jest naprawdę gorąca.
To nowe wydanie opowieści o misiu Banksym ukazało się właśnie w wydawnictwie Literatura dosłownie kilka dni temu i na pewno jeszcze bardzo ważne są tutaj ilustracje. Ilustracje Magdy Kozioł-Nowak. No one są bardzo kolorowe, mimo że ta kraina przecież jest biało-czarna, biało-niebieska, właściwie to biała. No ale nie chcę zdradzać tego, co dzieje się z misiem Banksy i gdzie on wyrusza i dlaczego jest tutaj tak też kolorowo. To zostawiam wam, a jedna z tych książek trafi teraz do któregoś ze słuchaczy Alfabetu. Książka dla młodszych czytelników, takich w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, Banksy, miś do kochania. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Banksy. Przypomnę, książkę napisał Hubert Klimko Dobrzaniecki. Czy w waszych domach często teraz pada takie pytanie, co to właściwie są wybory? Pewnie tak. I no niełatwo jest małym dzieciom wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Jak zwykle pomocna bywa literatura, pomagają nam książki specjalnie napisane dla dzieci o trudnych tematach, tak żeby z dziećmi można było porozmawiać i wytłumaczyć im różne trudne pojęcia. Taką książką jest książka autorstwa francuskich autorów Dawid Kali i Magali Klawle, przetłumaczona przez Katarzynę Skalską. Książka, która ukazała się w wydawnictwie Zakamarki i ma tytuł Głosujcie na wilka. To jest książka dla młodszych dzieci, mało tu tekstu. Przede wszystkim dominują wielkie ilustracje. Sporo jest też dymków. Dialogi między bohaterami często są zawarte w dymkach. No i posłuchajmy może początku, o co tutaj chodzi. Wkrótce w gospodarstwie odbędą się wybory nowego szefa. Zazwyczaj kandydatami są miejscowe zwierzęta. Jednak w tym roku pojawił się kandydat, którego nikt nie zna. Od razu przyciąga uwagę. Alojzy Wilk jest czarujący, miły i ma duże poczucie humoru. Spotyka się po kolei ze wszystkimi zwierzętami, a z najmłodszymi robi sobie fotki. Mówi się, że jest przystojny i sympatyczny oraz inteligentny, ale przede wszystkim przystojny. No, tak się to wszystko zaczyna. Dzieje się cała akcja w gospodarstwie, więc mamy do czynienia z wszystkimi możliwymi zwierzętami gospodarskimi, domowymi. No, a co tam robi Alojzy Wilk? Możemy podejrzewać, co będzie dalej, ale warto tę książkę na pewno przeczytać, oglądnąć, obejrzeć, bo są fantastyczne ilustracje. No i przedyskutować to z dziećmi, porozmawiać z nimi o tym, co w tej książce właściwie się dzieje i co tam się wydarzyło i czy na pewno należy głosować na wilka. Taki tytuł ma ta książka. Głosujcie na wilka. Ukazała się w wydawnictwie Zakamarki i mam egzemplarz tej książki dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Wilk. No i to jest książka dla najmłodszych, dla przedszkolaków. Ale tak myślę, że powinni ją chyba przeczytać i zobaczyć wszyscy. Sporo uśmiechów też w tej opowieści. No to oddaję książkę już teraz słuchaczom, czekam na maile. A jeszcze mamy dzisiaj w zanadrzu bardzo ciekawy audiobook dla trochę starszych słuchaczy, czyli dla dzieci w wieku szkolnym, dobrze już czytających i słuchających dłuższej książki, dłuższej lektury. To już za chwilę. Jak zawsze na koniec coś do słuchania. To będzie kolejna część w takiej serii Szkoła Szpiegów, bardzo, bardzo lubianej przez młodzież, no, przez nastolatków. Ten tom nosi tytuł Kierunek Meksyk. Całą serię napisał Stuart Gibbs, a przełożył Jarek Westermark. Seria ukazuje się w wydawnictwie Agora dla dzieci, zarówno w wersji do czytania, jak i w wersji do słuchania. I my teraz posłuchamy fragmentu, czyta Mateusz Grydlik.
Odrzutowiec CIA A-415, przestrzeń powietrzna Meksyku, 29 marca, godzina 6:30. Pilot i pilotka mieli na plecach spadochrony. Uznałem to za kiepski znak. Tak samo jak fakt, że oboje celowali w nas z pistoletów. Samolot wciąż leciał normalnie, co sugerowało, że uruchomili autopilota. Uniosłem dłonie najspokojniej jak potrafiłem. Zoe i Mike tak samo, a Marej nie. Pyszałkowaty uśmiech, który nie opuszczał jego twarzy przez cały ranek, stał się jeszcze szerszy. Najwyższy czas, powiedział Marej do pilotów. Byłem ciekaw, kiedy wreszcie wpadniecie. Marej, wrzasnęła Zoe. Ty śmieciu, wystawiłeś nas, wzruszył ramionami. Bądź co bądź, jestem złoczyńcą. Rozpiął pas i znów zwrócił się do pilotów. Gdzie mój spadochron? Ups, rzucił facet. Chyba zapomnieliśmy go zabrać. On i jego partnerka roześmiali się głośno, z radością obserwując nasz niepokój. Cyrus Hale poręczył za nich osobiście. Wyglądało jednak na to, że popełnił poważny błąd. Uśmiech Mareya przygasł. To nie jest śmieszne, no mówcie, gdzie jest mój spadochron? Spadochrony dostają tylko ci agenci pająka, którzy nie dają się schwytać, odpowiedziała pilotka. Złapała za dźwignię służącą do otwierania drzwi samolotu, choć byliśmy kilka kilometrów nad ziemią. Na tej wysokości ciśnienie powietrza poza kabiną było znacznie niższe niż w środku. Niewykluczone, że po otwarciu drzwi zostalibyśmy wyssani na zewnątrz. Jednak piloci trzymali nas na muszce i nie mieliśmy jak ich powstrzymać. Wiedziałam, że nie powinniśmy ci ufać, Marej, wydarła się Zoe. Jesteś najgorszym draniem na świecie. Ja? Spytał Marej nagle na krawędzi paniki. Ci dwoje chcą zabić nas wszystkich, znów spojrzał na pilotów. A Jąk nie będzie zadowolony, jeśli nie dotrę żywy na miejsce. Para znów wybuchnęła śmiechem. Pająk? Odezwał się pilot. Przecież to właśnie on rozkazał nam was sprzątnąć. Jego palec zacisnął się na cynglu. Nagle stopa Eriki niespodziewanie wystrzeliła w górę, trafiając w dłoń mężczyzny z taką mocą, że usłyszeliśmy trzask kości. Pilot wrzasnął i upuścił pistolet. A więc jednak przez cały ten czas tylko udawała, że śpi. Teraz wyskoczyła z fotela i rzuciła się na mężczyznę. Oboje wpadli na pilotkę i pchnęli ją tak mocno w stronę drzwi samolotu, że uderzyła głową o metalową framugę. Zoe w sekundę poderwała się na nogi i chwyciła pistolet, zanim zdążył spaść na podłogę. Obróciła się i wycelowała w pilotów, akurat w chwili, gdy kobieta pociągnęła za dźwignię awaryjnego otwierania drzwi. Drzwi odpadły, a w kabinie momentalnie obniżyło się ciśnienie. Podmuch wiatru porwał pilotów i cisnął ich na zewnątrz. Ułamek sekundy wcześniej Erika skoczyła do kokpitu. Gdyby zareagowała choćby odrobinę wolniej, spadałaby już jak kamień w stronę ziemi. Na szczęście zdołała schronić się z przodu samolotu. My, którzy zostaliśmy w kabinie, mieliśmy jednak poważny problem. Mike i ja wciąż byliśmy przypięci pasami, ale pęd powietrza szarpnął mną tak mocno, że poczułem, jakbym miał zostać rozerwany na pół. Zoe chwyciła za oparcie mojego fotela, żeby nie odlecieć. Wypuściła z ręki pistolet, który pokoziołkował po podłodze. Marej był tak zszokowany zdradą pająka, że nawet nie próbował się ratować. Wyssałoby go na zewnątrz, gdyby jego stopa nie zaplątała się w pasek plecaka, a plecak nie zaklinował się pod fotelem. Marej został w samolocie, choć wiatr pchał jego ciało w stronę otwartych drzwi. Prawie natychmiast otumanił mnie spadek zawartości tlenu w powietrzu. Moje pole widzenia zawężało się coraz bardziej, a świat ciemniał na krawędziach. Z paneli nad fotelami wypadły maski tlenowe. Natychmiast jedną założyłem. Zoe, przytulona do oparcia mojego fotela, też dała radę sięgnąć po swoją. Mike również. Erika, choć różnica ciśnień ciągnęła ją w stronę drzwi, zdołała wdrapać się na fotel pilota i również założyć maskę. Umiesz pilotować taki odrzutowiec? Wrzasnąłem. Akurat taki nie! Odkrzyknęła, chwytając drążek. Ale chodziłam na lekcję pilotażu, a wczoraj przeczytałam instrukcję obsługi tego modelu na wypadek tarapatów. Zawsze szykowała się na każdą ewentualność. Właśnie dlatego była najlepszą partnerką na świecie. Tymczasem Marej wciąż powoli zbliżał się do drzwi, przytrzymywany jedynie przez pasek owinięty wokół kostki. Jego instynkt samozachowawczy nareszcie zaczął działać. Podły zdrajca rozpaczliwie szukał czegoś, czego mógłby się chwycić. Nadal nie mógł jednak uwierzyć w to, co się wydarzyło. Wystawili mnie, jęknął. Wykorzystali. Po wszystkim, co dla nich zrobiłem, próbowali mnie zabić, jakbym był jednym z was przegrywów. Naprawdę jesteś zaskoczony? Spytała Zoe. Dlaczego? Przecież już wcześniej zostawili cię na pewną śmierć. Tak, ale obiecali, że więcej tego nie zrobią, sapał Marej. Kazałem nawet wpisać to do mojego kontraktu, a oni po prostu go złamali. Dranie! Przez okno zobaczyłem pilotów. Zdążyli bardzo się od nas oddalić. Otworzyli spadochrony i powoli opadali na ziemię. Tymczasem zostawiliśmy za sobą morze i znaleźliśmy się nad półwyspem Yucatan. Poniżej rozciągały się ogromne zielone połacie tropikalnej dżungli, upstrzone białymi plamami plaż i hoteli. Niestety to wszystko znajdowało się daleko, daleko w dole, a nasz samolot był poważnie uszkodzony.
Mateusz Grydlik przeczytał fragment książki Stewarta Gibbsa Szkoła szpiegów, kierunek Meksyk, w przekładzie Jarka Westermarka. I książka i audiobook ukazały się nakładem Agory dla dzieci. Warto sobie poszukać audiobooka gdzieś w sieci, ale ja dzisiaj mam dla słuchaczy Alfabetu wersję papierową do czytania. No to proszę pisać w tej sprawie alfabet@radiokraków.pl w tytule Meksyk. To jest już szósty tom tej serii, serii, która opowiada o młodych adeptach Akademii Szpiegostwa. I każdy z tych tomów dzieje się gdzie indziej. Była szkoła szpiegów na wakacjach, była szkoła szpiegów na nartach, w tajnej służbie. No a ta to kierunek Meksyk. Czytam też na okładce kolejne tomy w przygotowaniu. Czyli to nie koniec. Coś dla nastolatków na koniec alfabetu. Jeszcze raz powtórzę, alfabet@radiokraków.pl w tytule Meksyk. No i te pozostałe książki i puzzle czekają na słuchaczy. Teraz będę czytać maile i wybierać i odpowiadać na nie. A w alfabecie spotkamy się za tydzień o tej samej porze, czyli o 9 z minutami. A teraz życzę wam wszystkim dobrej niedzieli. Barbara Gawryluk.